Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kilka lekcji o babykach. Kilka, tak? Przygotowywałem te rozważanie w związku z pewnym wydarzeniem. Miało być tam Kids Club i bardzo mi to leżało na sercu, żeby powiedzieć pewne bardzo ważne rzeczy dotyczące dzieci. No właśnie, jakie są pierwsze wasze właśnie jakieś skojarzenie, jeżeli chodzi o małe dzieci? Czy jest ktoś, kto nie lubi małych dzieci? Mężczyźni czasami nie przepadają. Spojrzą do wózka i mówią, wygląda jak dzidziuś. No tak. Ile on tam waży, do kogo on tam podobny, to tam wygląda jak dzidziuś i wystarczy. Ale jeżeli chodzi o małe dzieci, jest sporo lekcji. Pan Jezus używa tych sformułowań. I co ciekawe, mówi też oczywiście o dzieciach jest gdzieś tak z 50 razy dzieci, takie słowo dzieci w Biblii, ale są też niemowlęta, dlatego takie babyki, takie baby, to się mówi po angielsku babyki, parę takich lekcji o takich małych niemowlętach. Jest około 10 miejsc, które wspominają i czego możemy się nauczyć właśnie od takich babyków. Gdybyśmy mieli coś lubić, gdyby nam się miało coś podobać w związku z takimi babykami, co by to miało być? Jeżeli chodzi o ich na przykład sferę emocjonalną, to jest takie ciekawe, ich emocje są, prawda, na wierzchu. Jeżeli coś się podoba, zrobisz cokolwiek, sztuczkę, pokażesz mu kamyczek albo jakimiś palcami zagrasz jakąś pacynkę, jest radość, prawda? Jest uśmiech od razu na twarzy. Od razu chcecie ukochać, przytulić i tak dalej, prawda? To jest z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli cokolwiek mu nie wychodzi, tak? Coś jest nie po jego myśli, że musi spać albo nie dostanie do jedzenia tego, co chciałby, no to już od razu są emocje w drugą stronę, prawda, że świat się wali, krzywda i tak dalej. To jest okropne, dlaczego rodzice tacy są i tak dalej. Jeżeli chodzi o emocje w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o takie poczucie tego, kim jestem, z jednej strony, znowu, małe babyki potrafią być takie, mówimy o malutkich dzieciach jeszcze, potrafią być takie odważne do wszystkiego. Potrafią pójść na przykład do nieznajomego, na ręce mu wejść i tak dalej, popatrzeć mu w oczy, w brodę i tak dalej, zaglądnąć mu do uszu. Jego to w ogóle nic nie krępuje, tak? Jest odważne, potrafi być z jednej strony. Z drugiej strony jest też strachliwe. Tak? Potrafi się bać wszystkiego. Tak? Mama tylko spódniczka i trzyma się jej i nie puści nigdzie, nie pójdzie ani na krok. Więc są różne takie sfery z życia małych tych babyków. Jedna też z takich najistotniejszych, właśnie związana z tym chociażby z tymi odczuciami, to jest piękne z jednej strony, że nie oceniają. Małe babyki w ogóle nas nie oceniają. Czy mama jest brzydka, czy ładna, to jeżeli malutkie dziecko, dla niego to nie ma najmniejszego znaczenia. To jest po prostu osoba, która przytula, karmi, która mówi miłe słowa i tak dalej, i tak dalej. Ubierzesz się jak chcesz, może być rozczochrany jak chcesz. Wszystko jedno, ona rano wstaje, uśmiecha się do ciebie, jesteś najukochańszą osobą, najcudowniejsze zjawisko, bo widzi mamę, tatę. Prawda? To jest piękne, prawda? Ale z drugiej strony ten brak rozeznania może być też niebezpieczny, prawda? Bo dzieci mogą widzieć rzeczy, których nie powinny oglądać, mogą doświadczać rzeczy, których nie powinny doświadczać i o tym się dużo mówi, prawda? Ostatnio w mediach i to również ze strony tych, którzy powinni znać Ewangelię, powinni przekazywać Ewangelię, głosić ją i Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, kto by gorszył jednego z takich maluczkich, tak? Tych mikros, to lepiej, żeby mu zawiesili kamień u szyi i lepiej, żeby zginął jakąś śmiercią straszną. Mówi, to lepiej, tak? To lepiej jest, niż gdyby miał zgorszyć jednego z tych małych. Więc Bóg patrzy na tych maluczkich, On widzi ich i od nich możemy też pewnych rzeczy się nauczyć. Do tego wrócimy. To był taki z grubsza, taki zarys. Ale po kolei omówimy kilka miejsc i warto mieć jakieś notatki, warto sobie zapisać, to jest około 10 miejsc, z których przeczytamy o tych niemowlętach. A więc list do Rzymian, drugi rozdział od 17 wiersza. Czego tutaj możemy się nauczyć? Co apostoł Paweł nam mówi? W drugim rozdziale od 17 wiersza, list do Rzymian, drugi rozdział od 17 wiersza. Czytamy tak. Jeśli wtedy ty mienisz się Żydem, polegasz na zakonie, chlubisz się Bogiem, zdasz Jego wolę, umiesz rozróżnić dobro od złego, będąc pouczonym oczywiście przez zakon. Uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci. Tu jest właśnie to nepios dzieci malutkich, niemowlęta. Za nauczyciela dzieci się uważasz, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj przez cały czas apostoł Paweł mówi o takiej pozycji Żyda. I z jednej strony to jest bardzo ważne, że ktoś zna słowo, tak jak dzisiaj brat Jurek czytał, i to było takie, naprawdę też taki, mam taki, aż taki, powiedziałem, taki żal trochę. Tyle, brat Jurek, tyle fajnych rzeczy ma do powiedzenia, do podzielenia, a tak rzadko to robi. Przynajmniej w moim odczuciu. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną. No dobrze, ale wracając tutaj do kwestii. Mówi tutaj, zwraca się apostoł Paweł do Żydów i mówi oczywiście tutaj bardzo ważny zakon, tak? Oni otrzymali zakon, otrzymali słowo, żeby to tym słowem jakby być błogosławieństwem dla całego świata. Oni mieli mówić prawdę o Bogu, tak? Całym swoim życiem mieli mówić prawdę o Bogu. Tyle, że problem polega na tym, że oni mówili pewne rzeczy z zakonu, i to jest czasami takie wygodne, tak? O, przeczytałem, że trzeba odkładać dziesięcinę z kopru, mięty i czegoś tam jeszcze, tak? No to zastosowałem to, no to dalej to nauczam innych. Ty też musisz tak zrobić, tak? To jakieś tam obmywanie, jakieś tam sabaty, jakieś tam inne. Łatwo to jest do jakiegoś stopnia, łatwo wprowadzić swoje życie i jeszcze innym to narzucić. Ale czy to jest kompletna prawda o Bogu? Więc apostoł Paweł tutaj mówi, uważaj, z jakiej perspektywy mówisz, albo z jakiego podestu mówisz, z jakiego piedestału mówisz. Czy mówisz to jako prawodawca, tylko zakon narzucasz innym, ale tak naprawdę sobą nie głosisz, nie mówisz do końca prawdy o Bogu. To jest jedna z najważniejszych rzeczy dotyczących Ewangelii, które zawsze powtarzam i zawsze ostrzegam, ponieważ sam miałem z tym problemy. Sam miałem z tym problemy, że nie umiałem do końca rozróżnić między tym, że ktoś mówi fajne rzeczy z Biblii, tak? Może mówić, załóżmy, o, może powiedzieć nam przypowieść o Samarytaninie, załóżmy. Może mówić przypowieść o Samarytaninie, że trzeba wychodzić naprzeciw ludziom, że trzeba przekraczać bariery, że trzeba litować się nad biednymi ludźmi, którzy są poranieni. Może takie rzeczy mówić. Do tego jeszcze mało tego, słyszałem takie kazania autentyczne, że jeżeli chcesz być tak jak Pan Jezus, jeżeli chcesz być tak jak ten Samarytanin, to musisz być bogaty. Musisz być bogaty, Samarytanin miał pieniądze, tak? Więc jak zrobić biznes, żeby móc być takim dobrym Samarytaninem chrześcijaninem? To nie jest Ewangelia. To jest bardzo ciekawa jakaś nauczka, to jest bardzo ciekawe kazanie, może ktoś bardzo ciekawie to powiedzieć, ale to nie jest jeszcze Ewangelia. To nie jest mówienie całej prawdy o Bogu, o Jego zbawieniu. Więc z jakiej perspektywy mówię? Czy mówię to z takiej perspektywy zakonu? Tylko narzucam prawo? Tylko przedstawiam ludziom jakiś tam plan, jakieś tam fajne rzeczy, mądre, dotyczące życia? Czemu nie? To jest może i dobre do jakiegoś stopnia, ale to może powiedzieć równie dobrze zaprzyjaźniony Żyd. Ciągle to powtarzam, zastanów się, jeżeli to kazanie, które ktoś powiedział z tego pulpitu, mógłby wygłosić Żyd na przykład, albo ktoś, kto po prostu jest filantropem, lubi ludzi, tak? I on to powie, to będzie fajne, to będzie oparte na Biblii, ale nie będzie tak naprawdę skoncentrowane na Ewangelii, to nie jest Ewangelia. Bo może przyjść anioł z nieba, mówić piękne rzeczy, ale to nie będzie to. To nie będzie to. Więc Pan Jezus, to co wyróżniało Go od Żydów, to to, że był pełen łaski i prawdy. Pełen łaski. I to Go odróżniało. Jak rozmawiasz w domu? Czy Słowo Boże służy Ci tylko jako taki pręgierz? Czy służy Ci tylko do tego, żeby swoje obronić? Żeby swoje narzucić komuś? Żeby Słowem Bożym manipulować innymi? To się da. W stosunku do dzieci bardzo łatwe to jest. Dziećmi da się manipulować. Ale to nie jest głoszenie Ewangelii. Więc czy mówisz w autorytecie łaski, czy mówisz w autorytecie zakonu? To jest bardzo ważne, żeby to rozróżnić. Ja jeszcze jedno takie pomocnicze pytanie, które sobie często zadaję, kiedy słucham, czytam jakieś zwiastowania, to jest, brzmi w taki sposób. Od czego, do czego jestem zbawiony i przez kogo? Kto mnie ratuje? Od czego i do czego? Co jest dla mnie ratunkiem? Co jest wybawieniem? Kiedy słuchasz lub czytasz kazania, odpowiedz sobie na takie pytanie zawsze. Od czego jestem uratowany? Do czego? Bo jeżeli to jest od nierobienia na przykład, od niepodnoszenia rąk do podnoszenia rąk, od, nie wiem, niechodzenia do kościoła, do chodzenia do kościoła, od niedawania do dawania, to to jest za mało. Tak? Nie ratuje mnie składanie dziesięciny. Nie ratuje mnie podnoszenie rąk. Nie ratuje mnie samo chodzenie do kościoła, jakby praktyka tylko sama w sobie. Ona jest zbawienna w jakimś sensie, to później powiemy na końcu, ale nie w tym ewangelicznym znaczeniu. Nie w tym ewangelicznym znaczeniu. Dobrze, na razie. To jest tylko krótka lekcja dotycząca Żydów, to apostoł Paweł im tutaj przekazuje. Otwórzmy następny fragment, to jest list do Galacjan, 4 rozdział. List do Galacjan, 4 rozdział. Galacjan, 4 rozdział. Jaki jest problem Galacjan? Pamiętamy, chcą wrócić do zakonu. Tak najogólniej mówiąc, chcą wrócić do przestrzegania sabatów, do uczynkowości, do tego, żeby przypodobać się Bogu dzięki zakonowi. Ale tutaj mówi jeszcze w 25 wierszu, jeżeli macie otwarte razem ze mną, 3 rozdział, 25 wiersz. Gdy przyszła wiara, coś się zmieniło. I tutaj ten obraz, który daje w 4 rozdziale, mówi, że nie ma różnicy, kiedy rodzą się dzieci, czy to jest dziecko niewolnika, czy to jest dziecko pana. Na początku patrzysz, to dziecko. Nie ma różnicy między nimi. Tak? Na dodatek są oboje, są pod jakimś zakonem, pod jakimś prawem. Tutaj nazywa to w taki sposób, mówi inne tłumaczenie, Nowe Przymierze mówi, jako byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. Tu nasze tłumaczenie mówiło, że byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, tak? Zasady rządzące tym światem, czy zakon, czy te dzieci były podporządkowane tym samym prawom, ale przychodzi moment, kiedy przychodzi Ewangelia, kiedy przychodzi wiara, tak? Kiedy Duch Święty sprawia to we mnie, co się dzieje? Nagle ja mam prawo do tego, żeby powiedzieć Abba, Ojcze. Abba, Ojcze. To jest coś, tutaj mówi, byliśmy właśnie takimi małym dzieckiem, gdy dzieci jeszcze mam niemowlęciem, ale to się zmienia. I przychodzi moment, kiedy mogę mówić Abba, Ojcze. I to jest jakby taka prawda, którą tu czytam. Ale jak to przełożyć na dom? Jak to przełożyć na moje spotkanie z moją rodziną? Najpierw z moim współmałżonkiem, a później z moimi dziećmi? Jak to mam przełożyć? Czy w ogóle w moim domu słyszą moje dzieci, mój współmałżonek, że nazywam mojego Boga Ojcem, ukochanym Ojcem? Czy słyszą, jak się zwracam do Niego? Czy słyszą w mojej modlitwie to, kim On dla mnie jest? Czy tylko serwujesz im jakieś tam po prostu prawidła z Biblii? Jeżeli tego nie ma przełożenia, takiego na dom mój, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. To był list do Galacjan. List do Efezjan. Efezjan 4 rozdział, również następny po prostu fragment, list do Galacjan, Efezjan 4 rozdział, 14 wiersz. Tutaj mówi o zborze, apostoł Paweł mówi o problemach, jakie w zborze były, jakieś podziały tam między nimi były, ale też to, że w jaki sposób brakowało im takiej duchowej dojrzałości. Brakowało im duchowej dojrzałości. I w 14 wierszu czytamy takie słowa. Według Brytyjki przeczytam, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. W jednym z tłumaczeń takich słowie życia czytamy, nie bądźmy jak dzieci, które dryfują, gnane wiatrem fałszywych nauk i ulegają sprytnym kłamstwom przewrotnych ludzi. Pamiętacie to, co mówiliśmy o dzieciach? Łatwowierność. Z jednej strony bardzo fajne, bo nie mają takiego osądu w stosunku do drugiej osoby, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne. Tak? Bardzo niebezpieczne, kiedy dają się porwać byle jakiemu wiatrowi. Wyobraźmy sobie tych ludzi, dzieci, które, prawda, niedawno była sprawa, że weszły do wody, prawda? Jaka przyjemność być nad morzem, wejść do wody. Przychodzi fala i je porywa. I koniec. Fala była zbyt silna. Oni byli zbyt słabi. Tak? Czy to dotyczy tylko małych dzieci? Teraz wiadomość sprzed paru dni. Dwóch starszych mężczyzn weszło do wody, tak? I fala ich w jakiś sposób porwała. I koniec, straciło się i koniec życia. I problem polega na tym, że kiedy my czytamy te słowa, to myślimy o innych. No tak, oni jeszcze potrzebują nauki. Oni jeszcze potrzebują czegoś, ale ja to wiem. Problem polega na tym, że nie wiesz, że czegoś nie wiesz, to nie wiesz, że tego nie wiesz. I to nie dociera do ciebie. Po prostu to nie dociera do ciebie. Dlatego potrzebujemy nieustannego takiego poddawania się. Boże, ja potrzebuję Ciebie. Rozwiązaniem tym, które tutaj jest w liście do Efezjan, jest zbór, jest społeczność. Mądrość, którą Bóg daje całemu zborowi. Te dary, które mamy nawzajem, tak? Którymi mamy się ubłogosławić nawzajem. Zbór nie jest tylko od spotkania i zjedzenia ciasta i pogadań. Mamy iść z nastawieniem, jak mogę usłużyć mojemu bratu i siostrze. Inaczej coś jest nie tak z moją duchowością, z moim chodzeniem za Bogiem. Inaczej mogę ulec, i to w każdym wieku mogę ulec jakiejś głupiej fali, która mnie porwie. Tak jak mówiłem, to jestem już na tyle stary, że mogę takie rzeczy mówić i mogę zauważyć i powinienem zauważać, chociaż jestem świadomy, że mogę wielu rzeczy jeszcze nie widzieć. Jestem tego świadomy i nie chcę sobie wmawiać, że ja to już, skoro jestem pastorem, skoro czytam tyle Biblię i nie wiadomo co tam jeszcze, że ja to już wiem. Mnóstwa rzeczy nie wiem i mówię nawet swoim dzieciom, wiesz co, strasznie chętnie poszedłbym teraz do szkoły. Bardzo chętnie teraz bym poszedł się uczyć, bo widzę, jak wielu rzeczy nie wiem. I chciałbym się nauczyć wielu rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest mieszanie tego, co jest duchowe. Tak? Jeżeli oni tu mieli jakiś problem na temat duchowości, to oczywiście apostoł Paweł jeszcze w trzecim rozdziale mówi im, no kwintesencja, o co się modlić? O co się modlić o swoje dzieci? O co się modli w trzecim rozdziale? O to, żeby poznali Chrystusa, Jego miłość, wymiary tej miłości, głębie tej miłości i żeby tego doświadczyli na sobie. Doświadczyli zbawienia, czyli doświadczyli na sobie głębi miłości Chrystusa. Oto modli się apostoł Paweł tutaj o nich. Jedna z takich rzeczy, duchowość. Duchowość czasami jest, widzę to nawet dzisiaj, nawet jak byłem na tym refreshu, który bardzo polecam, bardzo zachęcam młodych ludzi i byłem zdziwiony, że tam już tak młodzi ludzie byli, bo tam nawet 13-14 lat już byli chyba na tym refreshu. Bardzo solidnie przygotowani. Wykładowcy, bardzo solidni. Ja, jak to powiedzieć, zawsze do tego zachęcając Boże. Prowadź swoje dzieci, rób wszystko, żeby mówić im już wcześniej. Zobacz, będzie takie wydarzenie. Nie? Może oczywiście są, może dzieci bardziej wolą slot, bo wiem, że Krzesin był na slocie. Też bardzo, ale przygotowujemy dzieci, bo to jest dobre, tam jedź, w to celuj, prawda? Bądź z tymi ludźmi, tam się rozwijaj. Ale no właśnie to ostrzeżenie. To, co widziałem, fajnie jest, kiedy jest śpiew. Oni świetnie śpiewają, młodzi ludzie, jak oni mają muzykę, jak instrumentarium i tak dalej, aranżacje. Ale odniosłem wrażenie, że wielu z nich mogło ulec takiej, i mam wrażenie, że to się dzieje nieustannie. I nawet nie tylko z młodymi ludźmi. Że duchowość to jest wtedy, kiedy ja coś przeżywam emocjonalnego. Duchowość to jest wtedy, kiedy ja doznaję takiego tak poszło coś, nie? Takie ciary były. To jest duchowość. Nie? Zupełnie im się nie kojarzy duchowość z wynoszeniem śmieci na przykład. Zupełnie. Nie? Zupełnie im się nie kojarzy z tym, że trzeba łóżko pościelić po sobie, że trzeba regularnie chodzić i uczyć się i robić pewne rzeczy. Nie kojarzy im się to zupełnie. Duchowość to jest wtedy, jak odleciałem. Nie? Ale była jazda. Takie coś przeżyłem, takie wzniosłem. To jest fajne. To jest duchowe przeżycie. Owszem, ale duchowość jest rozwojem, statecznym rozwojem w zborze. Stały rozwój w zborze. W usługiwaniu i w przyjmowaniu tego usługiwania z czyjej strony. Przyjmowanie usługiwania to przyjmowanie też tego, że ktoś mnie pocieszy, a czasami ktoś mnie skarci, ktoś mnie napomni. Od tego jest zbór właśnie. I jeżeli tego mi brakuje w moim życiu, to jestem wybrakowany. I wielu później takich chrześcijan chodzi, gdzieś są rozemocjonowani w pewnym momencie, a za chwilę cały świat się wali. Są jak małe dzieciątka, jak małe dzieci. Z jednej strony jest fajnie i nagle bum, wszystko poleciało. Czy ja w ogóle zbawiony jestem? Czy Bóg mnie w ogóle kocha? I tak dalej, i tak dalej. Nie możemy być takimi dziećmi gnanymi lada wiatrem emocji, lada wiatrem nauki. Nie możemy być takimi niemowlakami. Idźmy dalej. Bardzo podobny fragment, ale jeszcze głębszy. List do Hebrajczyków, 5 rozdział. List do Hebrajczyków, 5 rozdział. Z tego powodu, jak zacząłem czytać ten fragment, później 5 rozdział, przeczytałem cały list do Hebrajczyków jeszcze 2 razy, jeszcze kilka razy, bo to jest fascynujące. Właściwie to jest jeden z takich kluczowych momentów, kiedy on mówi o ich brakach. Z jednej strony były ich zasługi. Niesamowite, bo umywali nogi świętym. Tutaj jest właśnie w 6 rozdziale, kawałek dalej. Gdzie to? O, 6 rozdział... 10 wiersz, okazywaliście miłość, usługiwaliście świętym, usługujecie, tak? Robili wiele wspaniałych rzeczy, przeżyli dramatyczne chwile, że wypędzano ich z domu, zabierano im majątek, pozbawiano ich wszystkiego. To były straszne rzeczy, tak? To jest jedna strona i fajnie, bo czasami tak czytam Biblię, właśnie wydaje mi się, że duchowe to jest to, jeżeli za każdym razem Pan Bóg interweniuje w taki sposób, jak właśnie to, co czytaliśmy w tej historii z tym listem, z Hiskiaszem, tak? Potężna armia i Pan Bóg ją pacyfikuje, całą tą armię. Ale często w życiu tak to nie jest. Często w życiu w dalszym ciągu coś jest nie tak. I jedna z największych trudności to jest to, kiedy ktoś obok cierpi, boli, a ja nie potrafię pomóc, nie wiem, co zrobić. Nie umiem. Kiedy modlę się rok, drugi, trzeci i nic. Tak jak porównywałem to niedawno, mówię, tak jak stanie na rosyjskiej granicy. Czy ktoś przejeżdżał do Kaliningradu kiedyś? Z Alkiem gdzieś przejeżdżaliśmy. Stoisz nie wiadomo po co. No tak o, stoisz po prostu. Stoisz, może kiedyś cię puszczą. Nie? Dojeżdżamy do granicy, a mówią, a jeszcze sprawdzimy, czy nie macie przypadkiem kontrabandy. I na bok proszę zjechać, jeszcze 2 godzinki trzepania. A tak o. Nie? Ale tu, nawet ta ruska granica się kiedyś kończy i przejeżdżamy. Ale czasami jest tak w życiu, że modlimy się, czekamy i nic. I bardzo łatwo upaść. I tak było tutaj z nimi. Czyli z powrotem wrócić. Może lepiej byłoby jednak przestrzegać te regułki zakonu, wrócić do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Może jednak, jeżeli zrobię to, nie zrobię to, zrobię to, nie zrobię tego, to będzie mnie Pan Bóg lubił i będzie okej w moim życiu? To był głupi pomysł. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mocno ich przed tym przestrzega i mówi o kilku takich rzeczach. To choćby w tym 5 rozdziale od 11 wiersza, mówi w tym 11, mówi, że od czego im brakowało? W 11 wierszu. Czego im brakowało? W 11 wierszu. Czego brakowało? Nie umieli słuchać, tak? Byli ociężałymi w słuchaniu. Brakowało im chęci w ogóle do tego, żeby wysłuchać. Dalej, w 12 rozdziale. Powinniście być nauczycielami, potrzebujecie kogoś, by was nauczał. Co było oczekiwane od nich? Hej, powinieneś już dawać. Powinieneś być dojrzały. Przychodzić na społeczność po to, żeby dawać. Być błogosławieństwem. Oni nie potrafili dawać. Nie mieli zdolności do tego, żeby uczyć, tak? Dalej. W 13 wierszu. Każdy pan, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Czego im brakowało? Porządnej diety. Sensownej diety. Dojrzałej diety. Oni ciągle mleczko. Ciągle, żeby ich ktoś karmił. Ciągle, żeby ktoś o nich zabiegał. A oni potrzebowali stałego pokarmu, porządnej diety. I wreszcie 14, to co jest najważniejsze i to co jest bardzo tutaj rozróżnienie między bejbikiem a kimś, kto już staje się dojrzałym. Bejbiki nie mają doświadczenia. W 14 wierszu czytamy, pokarm stały jest dla dorosłych i to nie chodzi tylko o wiedzę, to nie chodzi tylko, że ja wiem, tak? Ci, co znają zakon, oni wiedzą, a Paweł się pyta, czego tego nie stosujesz w swoim życiu, w takim sensie, żeby to miał ten głęboki wymiar, ten chrystusowy wymiar, rozumiecie, tak? Nie chcę tego rozwijać. I on mówi tak, przez długie używanie mają władze wyćwiczone, poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobra i złego. Brakowało im doświadczenia. Żeby być takim dojrzałym, potrzebujesz doświadczenia, doświadczeń. I że Bóg przez coś cię przeprowadza, to dlatego, że cię doświadcza i ma. I w to nie wolno nam nigdy wątpić. Właśnie dojrzały człowiek nie będzie wątpił w Bożą sprawiedliwość, w Bożą dobroć. To jest właśnie powiedziane w tym wierszu w 6 rozdziale dalej. Warto sobie podkreślić to. Nie pojmuje nauki o sprawiedliwości. Tylko to jedno słowo tutaj użył. Tak? Dlaczego to? W 10 wierszu czytamy, wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć. Bóg nie jest niesprawiedliwy, bo to, co się dzieje z niedojrzałym człowiekiem, zaczyna myśleć sobie, a może Bóg mnie zdradził, a może Bóg mnie opuścił, a może Bóg o mnie zapomniał. I dlaczego to mi się dzieje? To nie jest tylko sama kwestia sprawiedliwości, jak będę zbawiony, czy ja wiem wszystko na temat zbawienia, to chodzi też o takie rozumienie tego, jak wygląda moje zbawienie. Jak wygląda moje życie jako zbawionego człowieka? Czy ono jest rzeczywiście pod kontrolą Boga, który jest sprawiedliwy? I tutaj autor tego listu zapewnia ich. Hej, nauka o sprawiedliwości zaczyna się od tego, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest dobry. On ciebie nie opuści. On wszystko, co robi w twoim życiu, doprowadzi do celu. On, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, doprowadzi je do swojego celu. To jest coś, co tylko Bóg może w nas zrobić i On przez cały czas ich tu zachęca. Zaufaj, zaufaj, bądź posłuszny Słowu, otwórz swoje uszy, przestań być babykiem w tej kwestii. Stawaj się dojrzałym. Ale doświadczenie jest potrzebne, które będzie bolało. Wracamy do listu do Koryntian. W liście do Koryntian przynajmniej trzy razy mamy mowę o babykach. No gdzie jak gdzie, ja specjalnie pominąłem ten list do Koryntian. I trzeci rozdział od pierwszego wiersza. Niedawno rozważaliśmy to tutaj chyba na grupie. Było to rozważane, prawda? Na grupie. Chyba na tym akurat nie byłem, ale było to rozważane. Widzimy, jaki jest zbór w Koryncie. No to są czyste babyki. Ale paradoks polega na tym, że oni są duchowi. Hello! Oni są duchowi. Oni mają prowadzenie ducha, oni mają mądrość, oni mają wiedzę, oni mają poznanie. Apostoł Paweł? A kim jest apostoł Paweł w ogóle? Ja tam za bardzo się do niego nie przyznaję. On, jak on w ogóle może być wierzący, skoro on niedowidzi, nie jest uzdrowiony? Czy on w ogóle ma jakąś wiarę? On jest duchowy, apostoł Paweł? Wątpili w apostoła Pawła. Wątpili w jego apostolstwo. Pogardzali nim. Pogardzali. Tak duchowi byli. Tak duchowi byli. Mówi, ja nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Bo co tam między nimi były? Swary, właśnie. Tak? Z jednej strony Duch Święty niby prowadzi, mówią językami, różne rzeczy się dzieją, tak? Ale z drugiej strony cieleśni są. Postępują na sposób ludzki. Dzielą się między sobą, kłócą się. Paradoks. To jest paradoks. Jak jedno z drugim połączyć? Więc apostoł Paweł będzie przez cały czas do nich mówił, aż dochodzi do 13 rozdziału. Oczywiście, prawda? Gdzież indziej. 13 rozdział. I takie spełnienie. Zobaczcie, przez cały czas porusza te różne sprawy, które między nimi są. I przez cały czas jest jakiś tam... porządkuje rzeczy. Jest bałagan, on porządkuje rzeczy, które między nimi się dzieją. I dochodzi do 13 rozdziału. Nabożeństwa, wszystko. I 13 rozdział, 11 wiersz. Mówi tak, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem albo wnioskowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Kiedy tak się stanie? Kiedy dochodzi taka kompletność, taka celowość, to jest takie słowo greckie teleios w 10 wierszu. Gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Tak? Dopóki jesteśmy na ziemi, jesteśmy niekompletni w takim sensie, do czego Bóg zmierza w związku z nami. I my wszyscy, no, czytamy tutaj o Koryntianach, a Koryntianie, tam pokazujemy, ale to nas dotyczy. To jest mowa o nas tak samo. Komu to się nie zdarza? Kto nie upada w takich kwestiach, że jest cielesny? Po prostu cielesny. Problem jest taki, że nie chcemy się przyznać. Nie chcemy tego wyznać. Żeby wyznać, to trzeba to nazwać. Muszę powiedzieć, Boże, jest tak i tak w moim życiu. Jest to i to. Żeby wyznać, musisz to nazwać. Co to jest? Więc apostoł Paweł niejako jako rodzic. Czasami jest tak, takie... Czytałem o takim niezbyt rozsądnym zachowaniu rodziców w stosunku do dziecka, małego dziecka, kiedy się pyta, czemu tak zrobiłeś? Pytamy się rodzice, jak pytają dzieci, prawda? Czemu to zrobiłeś? Czemu go uderzyłeś? Dziecko nie wie. Nie zadawaj mu takiego pytania. Ono nie wie, dlaczego go uderzyło. To jest impuls, po prostu impuls, który tam coś w nim się nagromadziło. Bach! Wyszło. Tak wyszło. Po prostu. Się tak stało. Dziecko wielu rzeczy nie wie i czasami rodzic potrzebuje to nazwać. Potrzebuje pomóc mu w tym i nazwać pewne rzeczy w jego życiu. Zobacz, to jest krzywda, to boli. Tak? Tego muszą być konsekwencje. I dlatego dzieci dostają czasami klapsa, czasami dostaje w łapkę tam. A jeżeli bije na przykład kogoś, dostanie. Oczywiście nie wyżywamy się na dzieciach, nie stosujemy jakichś nie wiadomo strasznych rzeczy, broń Boże, ale robimy tak, żeby dziecko odczuło, aha, czyli to bolało. I są konsekwencje tego, co ja robię. I to jest na przykład bicie, tak? To musimy nazwać. Nie bij. To jest bicie, to boli. I musimy to nazwać jako rodzice. Apostoł Paweł coś takiego robi tu z nimi. To i to. Nazywa te rzeczy po imieniu. Co się z nimi dzieje. I oczekuje od nich, że oni się tego odwrócą. Ale na razie jeszcze nie nastała ta doskonałość. Rozwiązaniem jest wpatrywanie się w Chrystusa. Przyglądanie się Jemu. Uczenie się od Niego. Proszenie Go, żeby Jego miłość wypełniła moje serce. Jego miłość to nie jest tylko tkliwość. Jego miłość to jest też dyscyplina. To, co czytaliśmy w tym wierszu, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia, albo wstrzemięźliwości. Tak? Ten pierwszy, ten drugi temat Tymoteusza 1:7. To jest duchowość. To jest duchowość. Nie to, że ja tam generalnie zgadzam się z Panem Bogiem. Nie to, że ja mam jakieś uniesienie. Nie to, że ja wypełniam jakieś regułki. To jest duchowość, kiedy Duch Święty w taki sposób mnie prowadzi w moim domu. Więc to jest to. I jeszcze jeden moment jest taki ciekawy. W 14 rozdziale, kawałek dalej w 20 wierszu, kiedy omawia dary duchowe tutaj, kiedy mówi o tych mówieniu językami i tak dalej. I w 20 wierszu mówi tak: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Tu używa tego znowu nepiazo, podobne z tamtym słowem nepios, dzieci. Bądźcie jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Niemowlak, tak jak powiedziałem wcześniej na początku, on no nie przekupisz go na przykład pieniędzmi. Słuchaj, dam ci 100 zł, jak zrobisz coś tam. On niewrażliwy jest na takie rzeczy. Tak? Pamiętam tę scenę, już chyba to opowiadałem kiedyś, bardzo mi się podobał ten przykład o małym dziecku. Idzie taki malutkie, dwuletnie bodajże, idzie z mamusią koło wystawy, tam jakieś czasopismo, na którym leży roznegliżowana pani. I mamusia powie, ach, tak po prostu zgorszona po prostu tym obrazkiem. A chłopczyk mówi, rozumiem mamusiu, nie wolno wchodzić na łóżeczko w butach. Ja wiem, nie wolno wchodzić. On nie widzi na gości, on widzi, że ktoś w butach wszedł. Nie? Więc małe dzieci są niewrażliwe na wiele rzeczy z takich niewłaściwych, tak? Co oczywiście ma bardzo często bardzo negatywne konsekwencje z nimi, ale tu, akurat w tym kontekście, chciałbym, to jest moja modlitwa, Boże, chciałbym być jak niemowlak, chciałbym być niewrażliwy na to, na te wszystkie oferty zła. Boże, chciałbym być jak niemowlę, chciałbym być niewrażliwy na te wszystkie oferty, które składa mi świat. To jest dobra modlitwa, prawda? Chciałbym być niewrażliwy. Ale oczywiście druga strona jest taka, mamy być dojrzali w myśleniu o tym, co się dzieje dookoła. Tu akurat mówię o darach duchowych, więc ja nie chcę wchodzić w cały ten temat darów duchowych w tym miejscu, ale to byłoby warte rozważenia, prawda? Jak to jest? Jak to jest? Czy ja dobrze to rozumiem? I chociaż mówię, jestem pastorem, może 20 ileś tam lat, ale powinienem to rozważyć. Ja się ciągle nad tym zastanawiam. To nie jest tak, że ja już to włożyłem do szufladki numer któraś tam i wszystko jasne na ten temat mam. Ciągle się uczę i chcę się tego uczyć, ale nie chcę dać się porwać jakiemuś niepotrzebnemu wiatrowi. Pan Jezus mówi bardzo ważne rzeczy, to spróbuję bardzo krótko powiedzieć. Mateusza 11:25, kiedy w pewnym momencie mówi takie mocne rozróżnienie między tymi, którzy wydaje się są uczonymi w piśmie, tak? A tymi, którzy są takie pospólstwo. Ale Pan Jezus to ujmuje w taki sposób, mówi, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je niemowlętom. Tak? Tu oczywiście nie chodzi o to, że masz być nierozumny, prawda? Tylko chodzi o to, że jeżeli, że Bóg przychodzi do tych, którzy nie są wymądrzali, przemądrzali. Tak? Przychodzi do tych nepios, do tych bejbików. Przychodzi do tych, którzy uznają swoją słabość, uznają swoją potrzebę pomocy. Nie będę tego rozwijał. Jeszcze w Mateusza 21:16 zapytali go, to już jest Pascha, wjazd do Jerozolimy, dzieci wołają Hosanna, synowi Dawidowemu. Niesamowite miejsce. Pan Jezus powołuje się na psalm 8. Na psalm 8. I tam w psalmie 8 jest troszeczkę inaczej. Tam jest bardzo ciekawe takie specyficzne słowo przepraszam. Specyficzne słowo użyte tutaj. I Pan Jezus mówi, czy nie czytaliście, że przez usta niemowląt i sących przygotowałeś sobie chwałę? Bardzo podobna kwestia z tymi, że objawił to niemowlakom. Tutaj z ust niemowląt i sących. Znowu chodzi o to, jest taki znowu taki nurt dzisiaj, że Pan Bóg bardziej słucha dzieci. Jest taki nurt w nauczaniu. Dzieci się uczy takiego wchodzenia w ekstazę i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to nie jest dobry kierunek. Niemniej jednak to nie oznacza, że dzieci nie mogą się modlić, że dzieci nie powinny wznosić rąk i tak dalej, i tak dalej. Tu jednak ten fragment mówi tylko właśnie to, co wcześniej. Ci, którzy wydawaliby się takimi niedorajdami w oczach świata, niedouczeni, tacy słabi, takie niemowlaki. Właśnie tak jak ten Żyd na początku tam mówił, on był nauczycielem niemowląt. Tak? To ci niemowlęta, z ust ich Pan Bóg zgotował sobie chwałę, a tam w psalmie 8 ustanowił swoją władzę, tron. To jest niesamowite, że Bóg właśnie ma upodobanie, i to jest Ewangelia. Jestem zbawiony przez co? Przez Bożą moc, przez Bożą łaskę. Co wniosłem w swoje zbawienie? Decyzję jakąś? Nie, nie, nie. Wniosłeś swój grzech. Co wniosłeś w swoje zbawienie? Jedyna rzecz, jaką wniosłeś, to jest grzech. To Bóg dał ci to, przez Ducha Świętego opamiętanie. Przekonał cię o sprawiedliwości, grzechu, sądzie. To Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie. To On to działa. Jeszcze dwa miejsca. Kończymy. Drugi Tymoteusza 3:15, to już są inne sformułowania tutaj, nie te nepio i jakieś troszeczkę inne. Niemniej jednak w dalszym ciągu mamy do czynienia z niemowlakami. Chociaż przetłumaczone jest od dzieciństwa, od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Co te Pisma Święte mogą dokonać? Mogą zbawić? Nie mogą dać mądrość ku zbawieniu. To jest ważne. Pismo Święte samo przez to, że czytamy i że nawet je wdrażamy może w życie w jakiś sposób, nie daje mi zbawienia. Owszem, daje mi zbawienie w jakimś tam sensie, na przykład jeżeli mowa jest o czystości życia, czy to jeżeli wprowadzisz to, to na przykład Żydzi bardzo często uniknęli jakichś kataklizmów, chorób, tak? Jakiegoś pomoru, bo myli ręce, bo wyrzucali odpadki, bo dbali o porządek w domu. To będziesz w taki sposób ocalony. Tak? Niedawno miałem rozmowę z kimś, i żyje bez związku małżeńskiego. Ja mówię, wiesz, że to jest przed Bogiem, to nie jest w porządku. Ja mówię, czy jeżeli pobierzemy się, czy to już będzie teraz będzie w porządku? Tak, to na pewno Bogu się będzie podobało. Bóg jest uwielbiony przez porządek. Musimy tu uważać, bardzo uważać. To jest bardzo taki ważny aspekt. Ale porządek mnie nie zbawia. Bóg jest uwielbiony przez porządek, ale porządek, samo prawo mnie nie zbawia. Dopiero ten porządek, który wprowadzi Chrystus ze swoim panowaniem, ze swoim zbawieniem najpierw, dopiero wtedy cała reszta ma sens. Czy to jest jasne? To jest bardzo ważne, tego nie możemy przegapić. Więc Pismo Święte od dzieciństwa, moglibyśmy jeszcze raz powtórzyć to, co mówiliśmy wcześniej, jak ważne jest to, żeby pilnować swoje dzieci, żeby prowadzić je, czy szkółki prowadzimy, czy ze sobą rozmawiamy. Dla Pana. Rozmawiamy z kimś dla Pana i z dziećmi dla Pana. Tak? Dlatego powinniśmy pomyśleć, że nie tylko szkółka, ale dlaczego dzieci miałyby z nami nie wielbić Boga? Dlaczego nie miałyby tu siedzieć z nami i nie słuchać? Tak? To jest dziwne w dzisiejszych czasach, że mówimy, że dzieci nic nie zrozumieją, z kazania niech nie siedzą. Ja siedziałem, może nie rozumiem wszystkiego, ale czasami coś wpadło. I my się dzisiaj tracimy dużo na tym, jeżeli pozwalamy dzieciom gdzieś tam hasać sobie i robić sobie, co chcą. Myślę, że lepiej by było, gdyby były na nabożeństwie. Ale ja nie chcę się wtrącać komuś w jego życie. Uważam, że lepiej byłoby, gdyby dzieci od małego znały Pisma, bo one mogą dać im mądrość ku zbawieniu. Od samego początku. Czy śpiewasz im piosenki o Bogu? Czy mówisz jakiś wierszyk? Można to robić i trzeba to robić. Ale ta wiara jest tylko w Chrystusie, jak czytamy w liście do Tymoteusza. I kończymy. Ostatni fragment, 1 Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Mówi Piotr w taki sposób: jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, potrzebnego wam mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. Tak tłumaczenie takie nowsze mówiło. Dziwne jest to, że niemowlęta muszą czegoś zapragnąć. Jak to niemowlęciu trzeba mówić, żeby czegoś zapragnęło? Jak ono chce, to ono chce. I nie dasz rady. Choćby nie wiem co. Wiadomo, że jak płacze, to mogą dwie opcje. Albo pielucha, albo głodne. Prawda? Ale tu on mówi, że coś te niemowlęca straciły apetyt. Coś się z nimi stało. Jeżeli tracę w sobie ten apetyt na słowo, apetyt na czytanie, zagłębianie się w słowie, na przychodzenie na grupy i rozważanie słowa, jeżeli tracę apetyt na to, coś jest nie tak. I to wcale nie musi być to, że grupa, że inni, że coś tam. Ja muszę mieć ten czas z Bogiem, z Bożym Słowem. Bo wtedy będziemy rozwijali się dla zbawienia. Wtedy będziemy dojrzewać. I tego też życzę każdemu, kto słucha dzisiaj tego słowa. Niech Boże Słowo przemienia nas ku dorosłości. Niech daje nam przede wszystkim zrozumienie, czym jest Ewangelia. I później też ta mądrość budowania całego swojego życia. Bo jeżeli rozumiem, czym jest zbawienie, fajnie mogę to wyjaśnić komuś, a nie umiem w żaden sposób w domu rozmawiać o tym, to gdzieś jest jakieś nieporozumienie na tej linii. Zapraszam wszystkich, powstańmy do modlitwy.